Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Cyber. Dzisiaj znów będzie to sfera infoopsowa, ale jednocześnie połączona z technikaliami. Nazywam się Cyprian Gutkowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Moim gościem, a w zasadzie wszyscy jesteśmy gospodarzami tego programu, ale dla mnie przypadła rola prowadzącego, jest Kamil Basaj.
Witam, dzień dobry.
Kierownik projektu InfoOps w Fundacji i również jest z nami Marcin Tudek, który reprezentuje zarówno koncert, jak i Polską Obywatelską Cyberobronę, także będziemy rozmawiać o temacie, który wypłynął na początku października. Chodzi tutaj o przejęcia telefonów amerykańskich żołnierzy. Urządzenia miały być przechwytywane i wykorzystywane do zastraszania, zbierania informacji na temat dzieci żołnierzy się znajdują i co robią. I tutaj właśnie pojawia się takie pytanie, jak można przejąć taki telefon, niezależnie od tego, czy będzie to telefon wojskowego, czy też nasz prywatny. Co prawda to były prywatne telefony tych wojskowych, to też warto uściślić. Pojawiło się kilka hipotez. Na razie nie będziemy w nie wnikać, zobaczymy, jak to dalej okaże się w naszej rozmowie. I myślę, że tutaj głos powinien zabrać Marcin, który więcej nam powie, jak można przechwycić taki telefon, jak można go lokalizować, co w ogóle można zrobić, jakie są na to sposoby.
Dzień dobry, tak, ja tutaj chciałem się skupić właśnie na atakach na telefony komórkowe, przy czym nie będziemy mówić o takich prostych, oczywistych atakach typu malware czy phishing, gdzie to ten użytkownik musi zazwyczaj kliknąć w jakiś link, ale skupimy się właśnie na atakach, gdzie użytkownik może być kompletnie nieświadomy o tym, że cokolwiek się dzieje z jego telefonem. Szczególnie w kontekście tych wydarzeń, tych informacji, co prawda szczątkowych, które posiadamy, można wnioskować, że właśnie atak odbywał się przez jakąś komunikację radiową. I tutaj mamy kilka możliwości. Jedną z możliwości są tak zwane fałszywe BTS-y. BTS to jest, można najłatwiej powiedzieć, taka wieża, z którą łączy się telefon komórkowy. I kontrolując takiego BTS-a, możliwe jest oczywiście przy spełnieniu pewnych kryteriów, jak na przykład obniżenie szyfrowania do 2G, ale większość telefonów o tym nie informuje. Możliwe jest na przykład podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, podsłuchiwanie SMS-ów, czy nawet wysłanie SMS-a do telefonu takiego żołnierza, gdzie ten żołnierz może pomyśleć, że to jest po prostu SMS od kogoś zaufanego. I tutaj na pewno to mogłoby mieć wpływ.
Czyli na przykład jakiś żołnierz może się dowiedzieć, że dostał SMS-a od dowódcy na swój prywatny numer, a wcale nie będzie to dowódca, tylko ktoś, kto przejął kontrolę nad BTS-em.
Dokładnie, szczególnie, że tutaj można dowolny numer telefonu zamieścić w polu nadawcy, więc taka osoba, nawet ten SMS pokazałby mu się, jako telefon byłby dopasowany do książki adresowej i pokazałaby mu się nazwa zamiast numer telefonu. Czyli jeśli byśmy się podszyli pod taki numer dowódcy, to on by miał po prostu z książki adresowej na przykład dowódca, tak, że to dowódca wysłał takiego SMS-a. I tutaj już oczywiście zależy, co byłoby w takim SMS-ie i w jaki sposób takie rozkazy są przesyłane, ale na pewno to może wprowadzić pewną dezinformację. Kolejną możliwością to jest możliwość lokalizacji takich telefonów. Telefony podczas łączenia się z BTS-ami korzystają z czegoś, co się nazywa IMSI i jest to unikalny numer dla karty SIM. W momencie, jeśli taki telefon z taką kartą SIM pojawi się w obrębie jednego BTS-a, a potem pojawi się w obrębie kolejnego BTS-a, to możemy z pewną dozą pewności, o ile ta karta SIM nie została zmieniona, powiedzieć, że to jest ten sam telefon i prawdopodobnie ta sama osoba. Więc możliwe byłoby na przykład monitorowanie, w jaki sposób ci żołnierze się przemieszczają. Oni by na przykład w jednym obszarze Polski, a potem znali się w innym obszarze Polski. I stawiając takie fałszywe BTS-y, tak naprawdę bez łamania jakiegokolwiek szyfrowania, ponieważ tutaj niepotrzebne jest łamanie szyfrowania, ten numer IMSI jest przesyłany na samym początku negocjacji i komunikacji z BTS-em, byłaby możliwość zidentyfikowania właśnie, że taki telefon znalazł się w innym miejscu. Ale BTS-y to jest tak naprawdę tylko początek, ponieważ mogliby stworzyć na przykład fałszywe access pointy do Wi-Fi. Jeśli telefony miałyby włączone Wi-Fi, to nawet wczoraj była głośna podatność o nazwie Crack, gdzie możliwe jest deszyfrowanie ruchu szyfrowanego przy pomocy algorytmu WPA2, który do tej pory był uważany za bezpieczny. Ale to jest też tylko jeden z ataków, ponieważ ostatnio słyszeliśmy na przykład o głośnych atakach na iPhony, gdzie była podatność w module przetwarzania tego połączenia odpowiedzialnego za połączenie Wi-Fi i możliwe było wykonanie kodu tylko poprzez podłączenie się do danej sieci Wi-Fi, czyli telefon podłącza się do jakiejś sieci Wi-Fi i na nim zostaje automatycznie wykonany zdalnie jakiś kod. Oczywiście taki kod mógł na przykład instalować jakieś złośliwe oprogramowanie, które potem może wykarać książkę adresową lub przechwytywać SMS-y. Też słyszeliśmy o atakach na Bluetooth, gdzie telefony często ludzie zapominają wyłączyć tego Bluetootha. Takie urządzenia mają na stałe włączony Bluetooth i możliwe tak samo jest zdalne wykonanie kodu, o ile to urządzenie nie jest załatane. Ta podatność nazywała się BlueBoin i umożliwia tak naprawdę całkowicie przejęcie bez wiedzy użytkownika, bez żadnego powiadomienia, po prostu jeśli jest w zasięgu tego Bluetootha osoby atakującej, to możliwe jest wykonanie kodu na telefonie, więc widać, że tutaj możliwości jest dużo i tak naprawdę...
To znaczy ja właśnie mam takie jeszcze jedno pytanie, bo wspominałeś o tym, że głównie dotyczy to 2G i teraz jest taka sytuacja, załóżmy w telefonie ustawiamy sobie, że 3G, ale nie jest to na stałe włączone, tylko że preferujemy użycie 3G, czyli jest możliwe, żeby on przeszedł na 2G?
Tak, oczywiście. To często takie ataki wyglądają tak, że jest jamowana, czyli zakłócana sieć 3G, ponieważ sieć 3G działa na innym pasmie częstotliwości niż sieć 2G, tak samo sieć 4G. I wtedy większość urządzeń, kiedy nie ma dostępu do tej sieci wyższej generacji, schodzi automatycznie na sieć 2G. I sieć 2G tak naprawdę nie ma w ogóle uwierzytelniania BTS-a do telefonu, czyli telefon nie ma możliwości dowiedzenia się, że ten BTS jest fałszywy. I większość telefonów, znaczy są jakieś tam pewne metody wykrywania tego, ale większość telefonów tego nie robi. Tylko najnowsze, z tego co wiem, najnowsze iPhony wysiedlają, informują o tym, że uważaj, korzystasz obecnie z sieci 2G, twoje połączenie może nie być szyfrowane. Ponieważ też warto wspomnieć, że w przypadku sieci 2G i posiadania swojego BTS-a jest możliwość wyłączenia szyfrowania kompletnie. Tam są protokoły, to się nazywa A5.0, A5.1, A5.2. Domyślnie to jest używane na przykład A5.2, a jeśli się jest właścicielem BTS-a, możemy powiedzieć, w naszym BTS-ie nie wspieramy żadnego szyfrowania, więc chcemy, żeby telefony nie używały żadnego szyfrowania podczas komunikacji. I większość telefonów tego posłucha i grzecznie nie będzie w ogóle stosowało szyfrowania.
Czyli tak naprawdę te wszelkie połączenia mnie głównie interesują te fake BTS. Tutaj przykładowo ktoś może podać się za żonę i kazać nam zrobić zakupy, tak? Jeżeli będzie wysłać SMS-a od żony, powiedzieć zrób zakupy takie i takie, wcale to nie będzie nasza żona, więc pokazuje to taki bardzo przyziemny przykład, niekoniecznie wykorzystania wojskowego, a jakieś właśnie takie może rekomendacje, jak postarać się uniknąć takiej sytuacji, to ustawienia telefonu na te 3G, to na pewno coś pomoże, ale telefony, rozumiem, nie wszystkie mają taką możliwość, żeby wykorzystywać tylko 3G.
No faktycznie jest z tym problem i w momencie, kiedy telefon nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystywać 3G albo często nawet nie tylko telefony, ale jakieś takie urządzenia IoT, które wspierają tylko 2G, no to wtedy faktycznie jest z tym problem i tak naprawdę nie da się tego uniknąć. Na telefonie są pewne aplikacje, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale można znaleźć aplikacje, które w pewien sposób próbują rozpoznawać fałszywe BTS-y. Jeśli ten BTS jest zrobiony perfekcyjnie i właśnie na przykład postawiony przez wojsko czy przez służby, to takie coś jest bardzo trudne, ale na podstawie pewnych wskaźników takich jak na przykład moc sygnału, czy skąd ten sygnał przychodzi, bo na przykład normalnie telefon łączy się z 3 BTS-ami, które należą do jakiegoś operatora, a kiedy to jest fałszywy BTS, to w jaki sposób można wykrywać te anomalie. I są aplikacje, które starają się takie coś robić, ale jeśli właśnie zostałoby to wykonane perfekcyjnie, to jest to bardzo trudne i tak naprawdę trzeba po prostu, jedynym zaleceniem to jest, żeby nie używać sieci 2G.
W informacjach medialnych pojawiała się też taka opcja, że być może zostały wykorzystane do tego drony, czy taki w ogóle fake BTS lub jakiś zakłócacz, nie wiem co można zamontować na takim dronie, czy możliwość jest zamontowania go właśnie na dronie?
Oczywiście i to już jest wykorzystywane i takie urządzenia istnieją, gdzie dron może przenosić na przykład zarówno fake BTS-a, zarówno access point do Wi-Fi, zarówno Bluetootha i po prostu opakowany takimi urządzeniami na wszystkie możliwe sposoby komunikacji wlatuje na teren zamknięty, jeśli nie jest to odpowiednio kontrolowane. I urządzenia, które byłyby w zasięgu tego drona, po prostu by mogły się podłączyć do tych na przykład nie wiem, Wi-Fi, Bluetooth, czy jak już mówiliśmy, fake BTS-a.
Tego typu podatność była eksploatowana również w jednostce, w telefonach znajdujących się na terenie jednostki w Orzeszu. Która metoda podejścia do eksploatacji tych telefonów była twoim zdaniem najbardziej prawdopodobna w Polsce?
Znaczy, tam z tego co rozmawialiśmy, to tam był utrudniony dostęp, żeby się zbliżyć do tych telefonów, tak? Więc wtedy, jeśli jest utrudniony dostęp, bo do tych wszystkich ataków, co mówiliśmy, potrzebne jest bycie w pewnym odległości od telefonu. To oczywiście nie muszą być metry, mogą być nawet kilometry, ale jeśli mamy bardzo dużą jednostkę, to może to nie być możliwe. I wtedy na przykład mógłby się zdarzyć atak przez protokół komunikacyjny SS7. Jest to taki protokół, bardzo stary protokół, używany przez operatorów telefonicznych do komunikacji pomiędzy różnymi operatorami. Można to porównać do BGP w sieciach IP. I za pomocą tego protokołu możliwe są ataki, które zostały już zademonstrowane praktycznie, że takie ataki są możliwe. Na przykład przekierowania SMS-ów, na przykład zlokalizowania dowolnego telefonu, na przykład właśnie wysłania SMS-a w czyimś imieniu. I tutaj z tego co wiem, był taki raport, akurat to był raport amerykański, nie pamiętam w tym momencie nazwy, który też opowiadał o polskich sieciach telefonicznych i że te sieci wcale nie są tak świetnie zabezpieczone i też są możliwe tego typu ataki. Więc jeśli te telefony korzystałyby z publicznych sieci, a nie na przykład wojskowych, to odpowiednie służby, które miałyby dostęp do tej infrastruktury SS7, ponieważ też uzyskanie dostępu nie jest takie proste, ono kosztuje sporo pieniędzy, mogłyby przeprowadzić tego typu atak całkowicie zdalnie, nawet z innego kraju, nie znajdując się w ogóle w Polsce.
No, jest to na pewno bardzo ciekawe. Okazuje się, że wszyscy jesteśmy podatni jak na większość ataków tak naprawdę, ale tutaj jest takie zagrożenie, które wynika nawet całkowicie z bycia nieświadomym po prostu, jeżeli posiadamy cały czas włączone Wi-Fi lub zwyczajnie przychodzimy obok fake BTS-a, to jesteśmy narażeni na tego typu ataki. Myślę, że bardzo ciężko się przed tym bronić. To, co wspominaliśmy, to rzeczywiście tylko te ustawienia. Zwracajmy uwagę, jak kupujemy telefony, to na pewno, czy jest możliwość ustawienia tylko 3G, aby nie przychodziły na 2G. To jest najważniejsze. Teraz, tak jak przyjdziemy do drugiego naszego...
Warto wyłączać punkty dostępu, tak, Wi-Fi i Bluetooth, kiedy się z tego nie korzysta.
Jasne. To jest taka higiena używania urządzeń. To oczywiście, że tak. Natomiast przejdźmy teraz bardziej do tej sprawy infoopsowej, oddziaływania na człowieka i na jego psychikę. Wiemy, że w czasie tych zniknięcia sprzętu, te nietypowe zachowania się sprzętu elektronicznego, były też oprócz tego spotkania z różnymi ludźmi, którzy na przykład spotykali tych żołnierzy przy wejściu na koncert, podchodzili do nich, zaczynali opowiadać mu, że jego żona mieszka tu i tu, twoje dziecko mieszka tu i tu, twoje dziecko chodzi do takiej szkoły. Również to miało miejsce w Polsce w jednym z pociągów, gdzie podszedł do jednego żołnierza jakiś człowiek, który zaczął mu opowiadać o jego prywatnym życiu. Jest to ewidentnie jakaś operacja informacyjna. No i teraz pytanie, jak to oddziałuje, jakie to ma przełożenie na takiego człowieka i jak to w ogóle postrzegać w świecie operacji informacyjnej? Kamil Basaj, proszę bardzo.
Czy telefon, z uwagi na to, że stał się przedmiotem bardzo osobistym i zawiera bardzo dużo informacji, stanowi również dla swojego właściciela stosunkowo duże zagrożenie, bo po pierwsze przy złamaniu zabezpieczeń i pozyskaniu przez obcy podmiot danych prywatnych, ale również wszelkiej komunikacji, która poprzez ten telefon następuje, daje możliwość dosyć szerokiego rozpoznania nie tylko informacji czysto technicznych, jak numery telefonów, lista kontaktów, ale również nawyki, upodobania. Można starać się na podstawie komunikacji, korespondencji tworzyć profil psychologiczny posiadacza takiego telefonu, co dla służb wywiadowczych jest informacją już bardzo cenną. To, o czym wspomniałeś, to zastraszanie. No, generalnie bym traktował ten styl włamań na telefony traktowałbym również jako element operacji psychologicznej mającej wzbudzać lęk. Nie tylko po to, żeby sprawdzić możliwość techniczną przełamania zabezpieczeń i przejęcia kontroli lub uzyskania dostępu do telefonu, ale również sprawdzania tego, w jaki sposób ci żołnierze reagują na tą informację. A jest to informacja z perspektywy psychologii dosyć istotna. Telefon jako urządzenie osobiste narusza. Włamanie na telefon narusza naszą strefę prywatności. wprowadza zaniepokojenie, pewien lęk związany z bezpieczeństwem informacji, ale również samego siebie jako posiadacza tego telefonu. Takie spotkania w pociągu, o których mówisz, to wymagają już zdecydowanie szerszych działań, bo oprócz identyfikacji...
Może to być też próba werbunku, prawda? To też...
pojedynczego telefonu również trzeba dokładnie określić posiadacza tego telefonu i jeszcze go fizycznie namierzyć w tym pociągu, tak, żeby móc tę operację przeprowadzić do końca. No to chodzi o nic innego, jak wyłącznie o wywołanie lęku, próbę zastraszenia. Chodzi również o to, żeby żołnierze nie czuli się pewnie. Jest oczywiście całe spektrum manipulacji, które można realizować w ten sposób, nie tylko poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości, ale również poprzez próbę wpłynięcia na postępowanie żołnierzy za pomocą no, prawie prawdziwych wiadomości, tak to nazwijmy. Tak? Można starać się w pewnym momencie działań operacyjnych przejąć kontrolę nad komunikacją i wysyłać im informacje, które w pośpiechu, w ferworze działań, podniesionym stresie nie będą w sposób oczywisty nieprawdziwe, przez co wciągną ich w interakcję pomiędzy tym, kto manipuluje działaniami, a odbiorcą tych działań. Tutaj tak naprawdę scenariuszy jest bardzo dużo. To jest kwestia celu, jaki się obiera. W przypadku dotychczasowych incydentów, o których informowały media, operacje były prowadzone również dosyć precyzyjnie na Ukrainie, gdzie oprócz tego, że były żołnierzom wysyłane na telefony SMS-y z pogróżkami, z ostrzeżeniami lub wzywające do pojednania, które miały za zadanie obniżać morale, były również w pewnych momentach do precyzyjnie wybranych grup na linii frontu wysyłane informacje o ich domach. Chodziło o to, aby tuż na przykład przed uderzeniem obniżyć morale obrońców, żeby wprowadzić w nich zdezorientowanie.
Chyba nie tylko o to, bo również to warto zaznaczyć, że dzięki takiej geolokalizacji, czy właśnie informacji, gdzie znajdują się dani żołnierze i w jakiej jednostce służą, Ukraińcy stracili 80% swoich haubic D-30 bodajże. I to no jest to olbrzymia ilość, czyli po prostu tutaj rzeczywiście był namierzany system naprowadzania tych haubic, ale również też telefony żołnierzy, którzy je obsługiwali.
Tak nam powstał cały poradnik dla ukraińskich żołnierzy tego, w jaki sposób mają korzystać z telefonu, w jaki sposób komunikować się z rodziną, bo był taki czas, w którym Rosjanie wykorzystywali przechwycone dane faktycznie do kierowania ostrzału w miejsca, z których są prowadzone rozmowy telefoniczne lub w ogóle jakakolwiek komunikacja poprzez BTS. Tak więc myślę, że tutaj w ogóle sam telefon, oprócz wielu dobrodziejstw, które dla nas stwarza, w przypadku tego typu sytuacji jak linia frontu czy działania operacyjne już bezpośrednio żołnierzy, stanowi w mojej ocenie zagrożenie.
No tak, czyli tak na dobrą sprawę mogą być to właśnie operacje zastraszania, ale również tak jak wspomniałem, przerwając ci wywód, że może być to również próba werbunku, tak? Bo człowiek, który nagle, żołnierz dowiaduje się, że wszystko wiedzą o nim, wiedzą gdzie studiował, wiedzą gdzie, czym zajmują się jego dzieci, czym zajmuje się jego rodzina. On może być dużo bardziej podatny na werbunek dla obcosłusz.
Ale może być to również element sprawdzania, na ile ta osoba jest odporna psychicznie na takie działania, na ile nie, bo jeden obiekt może się...
Czy w ogóle poinformuje swoją jednostkę też o tym?
Jeden obiekt może się wystraszyć, zmienić swoje działanie, zaniechać działań, to może do tego służyć, a drugi obiekt może na to zareagować odwrotnie, to znaczy może zwiększyć swoją na przykład poziom agresji w stosunku do przeciwnika. To wszystko zależy od tego, jak człowiek jest ukształtowany psychicznie, jak reaguje na takie zagrożenie, na ile czuje własną zdolność do przeciwstawienia się tego typu działaniu. Natomiast to nie tylko dotyczy żołnierzy. Warto wrócić do scenariusza z Księgi Komunikacji Kryzysowej, który pisaliśmy razem z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Tam scenariusz również uwzględnia dystrybuowanie nieprawdziwych informacji w celu wywołania paniki wśród ludności cywilnej, również poprzez dostęp do możliwości wysłania na telefony zalogowane do podstawionego BTS-a czy takiego, którego się przyjmie. Niemniej jednak ma to wpływ na postawy również ludności. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w określonym miejscu, które z jakiegoś operacyjnego punktu widzenia jest istotne, następuje tego typu działanie, przez co ludność na przykład zaczyna się ewakuować. tym działaniem blokuje ruchy wojsk, ruchy służb porządkowych, to przynosi zdecydowanie więcej skutków niż...
Czyli na przykład planowany system powiadomienia o zagrożeniach, który przygotowuje MSW, tak naprawdę, gdzie mają być informacje o huraganach, nagle mogą się pojawić również porzucone takie informacje, które spowodują panikę wśród ludności. Tak? Jeżeli ten system będzie wchodził, zostanie on w jakiś sposób przejęty lub ktoś podszyje się pod ten numer alarmowy przez fake BTS-a i wyśle na danym terenie informację, że właśnie nadchodzi, nie wiem, powódź, wielka fala, ewentualnie skażenie radioaktywne, bo coś wybuchło i trzeba uciekać, może spowodować to wielki ruch wśród cywilów. Tak?
Jednym SMS-em na pewno tego nie przeciwnik nie spowoduje. Natomiast jeżeli przygotuje pełną operację, która będzie uwzględniała stworzenie tła informacyjnego dla tych ludzi, chociażby poprzez media społecznościowe, poprzez jakieś publikacje, i te informacje będą w jakikolwiek sposób dla nich weryfikowane, a SMS będzie tym elementem kulminacyjnym, kiedy
to właśnie się stało.
Ukształtowane w nich poczucie zagrożenia jest dopiero wówczas tym SMS-em eksploatowane, żeby wywołać
czyli
panikę.
Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest przygotowana jakaś ogólnie fake newsy, które mówią o tym, że załóżmy na terenie Niemiec miało miejsce wybuch elektrowni jądrowej i że jest to ukrywane przez państwa, które nie chcą podawać tej informacji, że ta chmura się do nas będzie zbliża i przez jakiś tam okres czasu będzie się zbliżała. Nawet jeżeli będzie występowało dementi rządowe, że nie ma takiej sytuacji, to ludzie, część ludzi będzie wierzyła w to, że mamy do czynienia z taką sytuacją i w sytuacji, kiedy dostają SMS-a od rządowego centrum, które powiadamia o zagrożeniach nagle, że mają się ewakuować, no to już to wywoła panikę. Czyli to już będzie szersza operacja i trzeba być przygotowanym, żeby na takie operacje w jakiś sposób reagować, to reagować bardzo szybko.
Sfałszowanego SMS-a, tak.
Tak, z numeru rządowego, tak?
Bo czyli generalnie ze skażeniami wszelkiej maści jest taki problem, one generują dużą podatność na brak przyswajania przez odbiorców dementi. Tutaj jest duża nieufność, jeżeli chodzi o komunikaty, które są w tej sprawie wydawane, czy Polską Agencję Atomistyki. Przypominam, ostatnio mieliśmy taki łańcuszek w mediach społecznościowych, gdzie taka informacja w związku z jakimiś naprawdę drobnymi działaniami elektrowni atomowej w Belgii została wykorzystana, czy nie pierwszy raz w sumie, bo to co kilka miesięcy, mam wrażenie, pojawia się takie informacje w polskiej sieci o jakiejś podążającej chmurze skażenia. Natomiast wskutek doświadczeń, być może wskutek pamięci związanej z incydentem w Czarnobylu, to zaufanie jest obniżone. I w takiej sytuacji niewątpliwie działania administracji państwowej musiałyby być na szeroką skalę prowadzone. Również poprzez media mainstreamowe, bo należałoby uzyskać moment, w którym będzie przewaga informacji faktycznych, wiarygodnych źródeł, nad informacjami typu media społecznościowe, SMS-y, no ale również propaganda szeptana, no bo to jest rzecz, której się nie docenia na co dzień. Natomiast siła plotki jest ogromna. Przekazywana z ust do ust sąsiadowi przez sąsiada ma znacznie większą siłę oddziaływania niż wpisy na Facebooku. I używanie tej broni bezpośrednio w jakimś rejonie oddziaływania, broni informacyjnej, jest również elementem, który należy postrzegać jako zagrożenie informacyjne.
W tym odcinku tak naprawdę to wszystko, ponieważ kończy nam się czas, nie chcemy przedłużać, żebyśmy mogli wszyscy wysłuchać tego podcastu w jednej całości, więc to wszystko, co przygotowaliśmy, szczegółowe informacje i linki znajdziecie w opisie, to tak naprawdę zapraszamy do kontaktu również z nami poprzez właśnie różnego rodzaju platformy, przez Facebooka, Twittera, stronę internetową cybersecurity.org, przez BTS-y może nie, przez BTS-y nie zachęcamy. I dziękujemy za uwagę, poświęcony czas, był to podcast Cyber, połączone InfoOps również z trochę technikaliami. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, miło było, że nas słuchaliście. Moimi gośćmi byli Kamil Basa.
Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy.